Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, mediator, wieloletni duszpasterz młodzieży, muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów piosenek, a także instruktor snowboardu. Ojciec Łukasz Boksa jest dziś naszym gościem. Szczęść Boże!
O każdej porze pozdrawiam drogich Państwa, słuchaczy i wszystkich tych, którzy później będą do tej treści wracać.
Ojciec jest także autorem publikacji naukowych, w tym książek poświęconych problematyce uzależnienia od smartfona. No i właśnie od tego uzależnienia chciałam zacząć, bo to problem taki no chyba niemały w tych czasach. Ojcze, kiedy jest ta granica, że jeszcze jest to komunikacja ze światem zewnętrznym, a kiedy wiemy, że już jesteśmy uzależnieni, że młody człowiek, bo to jego ten problem głównie teraz dotyka, jest uzależniony?
Odpowiadając na to pytanie, chcę zaznaczyć, że wiele osób pyta i szuka tej odpowiedzi, gdzie jest ta granica, i ta granica nie jest tak łatwo do ustalenia, dlatego że świat urządzeń no i nowych technologii bardzo mocno jest obecny i aktywny w naszym życiu. Ale nie do końca to tak wygląda, bo kiedy zobaczymy na zdjęcia z 1921 roku, kiedy ludzie jechali na przykład w metrze amerykańskim do pracy, wszyscy siedzieli z rozpostartymi gazetami i w tych gazetach, nie wiem, czy ignorowali drugiego człowieka, ale szukali informacji, a dzisiaj, kiedy popatrzymy na tramwaje, na autobusy, no to ludzie siedzą i też przeglądają, nie? Możemy powiedzieć, no, jak się to na przykład zjawisko nazywa, no jest to zjawisko fabbingu, czyli używania jakiejś rzeczy, w tym przypadku telefonu, w obecności drugiego człowieka. No i teraz tak, czy ta granica, która tutaj występuje, że bardziej skupiam uwagę na urządzeniu, tudzież na innej rzeczy, polega na tym, że ignoruję drugiego człowieka, trudna jest ona do ustalenia. Natomiast chciałbym podać kilka takich czynników, które odpowiadają za to, że, czy też mówią nam o tym, że ktoś może mieć problem z tym, że urządzenie zajmuje mu za dużo czasu. I pierwsza odpowiedź to zwrócenie uwagi na to, czy zaraz po tym, jak się obudzę, to biorę telefon do ręki, czy moje poranne rutyny i czynności, które wykonuję, są bardziej sfokusowane najpierw na wejściu w świat digital, cyfrowy, czy też bardziej skupiam swoją uwagę na przykład na rutynie dnia codziennego, czyli nie wiem, toaleta, modlitwa, zależy co tam kto praktykuje rano. No i drugim takim ważnym, drugim czynnikiem to jest ta klamra, czyli wieczór, tak? Czyli jak wygląda moja sytuacja wieczorem, kiedy się kładę spać, czy wolę z kimś porozmawiać, czy też bardziej skupiam uwagę na scrollowaniu i atakowaniu swoich oczu niebieskim światłem, które zakłócają chociażby wydzielanie melatoniny i trudno mi się później tutaj wyspać, nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest moje uczestniczenie w świecie relacji z drugim człowiekiem, czyli kiedy telefon staje się ważniejszy niż drugi człowiek, nie? Na przykład siedzę z kimś przy obiedzie, siedzę z kimś w restauracji, spędzam czas, czy też, nie wiem, to jest w pracy, czy to jest w sali wykładowej i telefon jest ważniejszy niż drugi człowiek. To jest bardzo niebezpieczny czynnik, że jeżeli pojawia się taka tendencja, to wtedy trzeba sobie już postawić pytanie, co zrobić, żeby tak nie było. Trzecia rzecz, mówimy tutaj między innymi o zjawisku, które pojawia się między innymi na drogach, tak zwane zjawisko distracted driving, czyli rozproszona jazda, kiedy to kierowca więcej czasu jadąc poświęca czas na telefonowi komórkowemu. Według naszych badań przeprowadzonych w książce Przewinięci, więcej wypadków na drogach dzisiaj dochodzi z powodu rozproszeń, które pojawiają się za pomocą używania telefonu komórkowego, niż innych czynności. I to jest bardzo niebezpieczne, bo nawet na czerwonym świetle przeglądamy telefon, czy też niektórzy jadąc przeglądają telefon. Pojawiła się też grupa osób, która chciała wnioskować do producentów technologii cyfrowej, która jest zaimplikowana w autach, żeby odblokować możliwość oglądania filmów w trakcie jazdy. To też dopiero byłaby jakaś abstrakcja. Właśnie się odezwał mój telefon, przepraszam najmocniej, już wyłączam. Właśnie to, nie wyłączyłem, bo co, za mało szacunku nie okazałem, no nie zwróciłem uwagi, ale to już też jest jakiś taki jeden z czynników, który jest też dzisiaj obecny, nie? Że my też potrafimy w niektórych sytuacjach po prostu o tym zapomnieć. Czwarta rzecz, która sprawia, że mamy poznać, czy też chcemy zobaczyć, czy jest to uzależnienie, to zwrócić uwagę na te takie cztery czynniki, które są takim modelowym wskaźnikiem, jak wyglądają fazy uzależnienia. I pierwsza to jest faza eksperymentalna, czyli tak zwane zjawisko inicjacji, nie? Czyli kiedy próbuję pewnych rzeczy. No i na przykład przeglądam różnego rodzaju zakupy, różnego rodzaju rolki i to mnie ciągle napędza, zespół dopaminowy się tutaj uruchamia. Druga rzecz to jest taka faza nawykowa, czyli już regularne użytkowanie, czyli wchodzę już wtedy w taką przestrzeń takiego rytuału, który się dzieje, nie? Zadziewa. Że już to jest takie dla mnie, już tak robię, na pytanie, dlaczego to robisz? Albo tak wszyscy robią, nie? Na przykład. Nie? Trzecia rzecz to jest faza ryzykownego używania, czyli już przekraczam granicę, kiedy mogę. No na przykład jadę na deskorolce, czy na hulajnodze, czy samochodem, czy idę pieszo i używam telefonu nawet na pasach i tutaj staje się powodem jakiegoś zagrożenia. Mogę wejść w słup na przykład, stąd między innymi w niektórych Stanach, w Ameryce są wprowadzane znaki, nie? Uwaga zombie, słowo snombie, czyli osoba, która... Słowo snombie w ogóle zostało słowem roku w 2016 roku, natomiast są to osoby, które wchodzą na przejście nie zwracając uwagi i w Stanach są znaki drogowe, a w Korei albo w Japonii są różnego rodzaju takie napisy na chodnikach, uważaj, bo idzie człowiek, który używa telefonu, nie? No i czwarta rzecz to jest faza uzależnienia, już takie utrwalenia nałogu, nie? Czyli już po prostu bez tego nie potrafię. I te cztery czynniki, ja bym radził, że sobie każdy z nas przeanalizował i to będzie puenta tego, co chciałem powiedzieć w tym pierwszym pytaniu.
Ojcze, patrząc właśnie na to, jak jesteśmy w sieci, jak dużo jesteśmy w sieci, a wychodzi na to, że jednak sporo, to też to, czego szukamy w tej sieci i to, jak my się chcemy w tej sieci pokazać, bo wchodzą na media społecznościowe, nasz wizerunek, czy młodzi ludzie dzisiaj, no właśnie, szukają tego wzoru, chcą być piękniejsi, chcą być szczuplejsi, chcą być lepsi, udoskonaleni, idealni i to nie zapędza nas trochę w kozi róg.
2021 rok, bodajże marzec, artykuł na temat, że papierek po lodach w Polsce kosztował 250 tysięcy polskich złotych. Była to akcja, która została wypromowana przez polskich youtuberów, którzy weszli w kooperację z jedną firmą, lokowanie produktów i spekulacja na transakcji internetowej wyniosła 250 tysięcy złotych polskich za papierek po lodach. I to jest niebywałe, że dzisiaj ludzie potrafią dać się omamić różnego rodzaju wytworom, algorytmów, albo też tych, którzy potrafią odczytać potrzeby człowieka po to, żeby je uczynić napędem swojego biznesu. Dosłownie. Mówię tutaj między innymi o influencerach szeroko rozumianych, nie?
Którzy bardzo często są właśnie tym wzorem do naśladowania. 15-letni influencer, który mówi, jak żyć.
Bieda człowieka, że po prostu to ogłupienie, które tutaj następuje, powoduje, że człowiek nie potrafi wybierać, tak? Ale z drugiej strony też to jest ten głód eksploracji w człowieku, który się ciągle pojawia, że i eksplanacji zarazem szukam i chcę sobie wyjaśniać, nie, te dwa zjawiska. Ten głód pojawia się w momencie, kiedy no on jest niczym niezastąpiony w nas i ten głód on będzie i teraz czym ja go nasycę, nie? No i wróćmy do tych autorytetów, bo tutaj mowa o tym, że jeżeli nie będziemy mieli świadomości, to te autorytety będą przyjmowały różnego rodzaju narracje w i tworzyły narracje w człowieku, dając i powodując tym samym różnego rodzaju też i wypatrzenia. Bo wystarczy popatrzeć na wskaźnik różnego rodzaju niebezpieczeństw, które czyhają na młodego człowieka, nie? Między innymi bigoreksja, uzależnienie od sylwetki, od wyglądu, anoreksja, bulimia, w końcu depresja, ale też i te zjawiska takie typowo psychologiczne, takie jak anhedonia, czyli brak permanentnego stanu zadowolenia, czy też acedia, jeżeli chodzi o życie duchowe. I to w konsekwencji powoduje, że człowiek faktycznie zaczyna gdzieś siebie tracić i będzie się po prostu karmił tym wszystkim, co będzie mu podyktowane albo przez algorytm, albo też z takiego pragmatycznego punktu widzenia będę scrollował, przeglądał, no bo tak to po prostu się dzieje, tak się robi. Ten mechanizm się socjologiczny, który tutaj występuje. Dlaczego to robisz? Bo tak się teraz robi, bo tak się teraz dzieje, nie? Bardzo niebezpieczne, bo ono powoduje, że się człowiek nie rozwija, tylko człowiek się albo ustecznia, a z drugiej strony też pozwala przejąć kontrolę nad swoim światem, światopoglądem, temu, który po prostu wtłacza w ciebie jakąś narrację, nie? Niekoniecznie dobrą. Bo to może być i z jednej strony narracja dobra, z drugiej strony narracja taka, którą ktoś wykorzystuje do tego, żeby po prostu, przepraszam, za trywializm się lepiej sprzedawało.
Trudno mówić o internecie, nie mówiąc o hejcie, bo ten hejt rzeczywiście bardzo mocno wpisuje się teraz w tę przestrzeń mediów społecznościowych, internetu, gdzie ludzie atakują się wręcz, myśląc, że są też bezkarni. No i ten hejt już niejedno także młode życie potrafił zniszczyć. Jak się przed tym ustrzec? Jak się nie dać w to wciągnąć?
No myślę, że kluczem tutaj jest pierwsza rzecz, to świadomość tego, czym jest hejt. Nie? Bo generalnie chyba to jest też taka postawa w wielu innych aspektach, nie? Że to, co chcemy dzisiaj osiągnąć, czyli też wypracować tym spotkaniem naszym, spotkaniami, które mamy, żeby dać ludziom świadomość, czym jest ta rzeczywistość, która bardzo mocno niszczy człowieka. Bo hejt to jest internetowe niszczenie człowieka i pisanie nieprawdy na temat drugiego człowieka w internecie. Nie? To też związane z cyberbullyingiem, to też jest związane z innymi takimi współczesnymi problemami, które bardzo mocno dotykają młodych ludzi, którzy to, stwarzając sobie przestrzeń, tworząc sobie jakąś własną przestrzeń, zapominają o konsekwencjach i odpowiedzialności, a między innymi odpowiedzialność już karna się pojawia za niewłaściwe wykolportowanie czy też wypisywanie treści na temat drugiego człowieka. Czyli pierwsza rzecz, świadomość, że nie tylko ja jestem na tym świecie, że drugi człowiek też przeżywa te słowa, które zostają wypowiedziane, i ta świadomość, która też daje mi poczucie odpowiedzialności i konsekwencji za moje czyny. Druga rzecz istotna i ważna to też takie trochę próba poznania emocji swoich, ale też i drugiego człowieka, czyli ja już biorę, tak by powiedzieć, odpowiedzialność za to, co się dzieje, za to, co przekazuję i za to, co też chcę swoimi słowami przekazać drugiemu człowiekowi, bo czasami można by było powiedzieć, że lepiej zamilczeć albo też powiedzieć, kiedy ktoś zostaje ofiarą jakiegoś hejtu, zgłosić to, nie wiem, do różnego rodzaju organów, tudzież podmiotów, które są w szkole, pedagog, psycholog, żeby znowu nie działać na zasadzie post factum, czyli coś się wydarzyło i wtedy przychodzimy nagle i nie radząc sobie ze swoimi emocjami, które się pojawią po stracie, przychodzę pani pedagog, niech pani pomoże, bo ja to wiedziałam, niech pani coś zrobi, bo ja to doświadczyłam, nie? Bo to już jest po. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, ja bym bardziej powiedział, że też zwrócił uwagę na to, żeby skoncentrować swoją uwagę na to, że moja ta energia, moja siła może zostać we właściwy sposób spożytkowana w kontekście chociażby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, nie wiem, iść do hospicjum, iść do domu starców, po prostu spotkać, aby przeżyć spotkanie z żywym człowiekiem, który nauczy mnie, albo też przy którym ja jeszcze bardziej ożyję, albo przypomnę sobie, że jestem człowiekiem i że drugi człowiek też, na temat którego tworzę niewłaściwe treści, to też jest prawdziwy człowiek i żywy człowiek, który ma emocje, uczucia i też ma jakąś historię życia, którą niesie, a która może się bardzo zmienić w kontekście, kiedy powiem jakąś nieprawdę na jego temat.
Ojcze, sztuczna inteligencja to rozwój czy zagrożenie?
Wyzwanie. Pierwsza rzecz, na którą tutaj chcę odpowiedzieć, to to, że my sztucznej inteligencji używamy do tego, żeby po pierwsze musisz wziąć telefon, tudzież komputer, żeby użyć tej sztucznej inteligencji, bo jej nie ma innej możliwości zastosowania. Pewnie są już jakieś prototypy urządzeń. Czytałem książkę Nieuniknione Wilkinsona, który powiedział, bo zapytano go, to jest ekspert od sztucznej inteligencji, co będzie ze sztuczną inteligencją kiedyś? I on powiedział, że to będą dwie sztuczne inteligencje. Jedna zwykła dla przeciętnych, czyli dla nas, ludzi, którzy będą jej używać, i będzie super sztuczna inteligencja, która będzie odpowiadała za to, w jaki sposób ta zwykła inteligencja jest użytkowana. Tylko że ta super sztuczna inteligencja będzie w rękach tych, którzy będą decydować o tym, jak ta sztuczna inteligencja zwykła ma działać. Czyli co to pokazuje? Że ktoś będzie dawał możliwość między innymi albo kreowania różnych treści, które my później będziemy przyjmować jako swoje, bo nam wypluje to czat, tudzież inne boty sztucznej inteligencji, albo to będzie na przykład jakaś treść, która później będzie podana nam jako wiążąca, która po prostu powinna być jako po prostu, nie wiem, jedyna, która będzie obowiązywała. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na zupełnie coś innego, że sztuczna inteligencja, ona może być bardzo pomocna, między innymi, nie wiem, w nauce języków, między innymi w poznawaniu, w szukaniu różnych rzeczy, ale ona nie zastąpi świata uczuć, ona nie zastąpi świata naszych emocji, ona nie zastąpi też rozwiązywania różnego rodzaju problemów natury psychicznej, bo już wystarczy popatrzeć, że było kilka samobójstw na świecie, które powstały wskutek tego, że ktoś się terapeutyzował przez sztuczną inteligencję. Natomiast najważniejsze, żeby w tym wszystkim mieć świadomość, znowu wracamy do słowa klucz świadomość, do tego, jakie możliwości ma sztuczna inteligencja, jakie daje nam szanse, jakie stwarza zagrożenia, ale po to, żebyśmy z tego właściwie korzystali, nie zapomnieli o tym, że to przy pomocy tego urządzenia ja mam się rozwijać, a nie, że ona się będzie rozwijała przy moich promptach, które będę wpisywać do niej, i ona będzie wypluwała mi pewne rzeczy, które niekoniecznie będą mnie rozwijały, nie? Bo no, ona jest obecna dzisiaj naprawdę w wielu sektorach, w wielu aspektach życia. Teraz coraz częściej modne są przerabiane piosenki. Nawet sam jadąc tutaj słucham jakiejś piosenki, która została przetworzona przez sztuczną inteligencję. No, sztuczne to jest, nie? A my chcemy żyć w świecie realnym, prawdziwym, naturalnym, w świecie, gdzie tak naprawdę piękno konfrontuje się z rzeczywistością, a nie jest wytworem sztucznego bytu, który po prostu ci powie, że tak na przykład musi być.
No i aby też do tego wszystkiego jeszcze nie wkradło się po prostu przyzwyczajenie, które z czasem może przeniknąć także do naszego życia i pokazać, że skoro tak jest, to tak będzie. Ojciec Łukasz Buksa, doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, mediator, wieloletni duszpasterz młodzieży, a także muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów, piosenek, człowiek wielu talentów, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Pozdrawiam Państwa i pamiętajcie, że życie macie tylko jedno i warto je dobrze przeżyć. Szczęść Boże o każdej porze.